Drodzy słuchacze Radia Luz, mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z dr Joanną Śmieją. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dr Śmieja jest certyfikowaną analityczką zachowania. Jako praktyk zajmowała się terapią behawioralną, w tym m.in. dzieci w spektrum autyzmu, o których dzisiaj będziemy rozmawiać m.in. Natomiast jej praca badawcza aktualnie skupia się na wyobrażeniach umysłowych w kontekście podejmowania decyzji, także z jakimi emocjami te wyobrażenia się wiążą, a także na różnicach w werbalnym i wizualnym przetwarzaniu informacji. Pani doktor, dzisiaj porozmawiamy, skupimy się na kontrowersjach, jakimi mówiona jest terapia behawioralna dzieci z autyzmem. I myślę, że na dobry początek, dobrym punktem zaczepienia będzie to, na czym tak naprawdę bazuje terapia behawioralna. Czym ona się charakteryzuje, czym charakteryzuje się jej podejście. Przede wszystkim przez wzgląd na temat naszej rozmowy w odniesieniu do dzieci z autyzmem. Tak, żeby słuchacze wiedzieli, z czym to się je, mieli kontekst i ogląd na to, czym ona różni się od innych podejść i na czym polega jej specyfika.
Oczywiście i dziękuję w ogóle za zaproponowanie tego tematu, bo jest to temat, który rzeczywiście budzi bardzo dużo emocji i wiele, wiele kontrowersji. I rzeczywiście myślę, że dobrze jest, żebyśmy rozpoczęli w ogóle od tym, czym jest terapia behawioralna. Jest to terapia, która swoje źródła ma w latach 30. ubiegłego wieku i ona skupia się przede wszystkim na zmianie zachowań ludzi i zwierząt. I myślę, że w kontekście zwierząt ona też współcześnie jest bardzo, bardzo popularna, ale jak najbardziej można ją też stosować do zachowań ludzkich. Polega ona na tym, że w toku samej terapii uczymy naszego klienta nowych ważnych zachowań, bądź pomagamy mu zredukować te zachowania, które utrudniają mu życie, przede wszystkim poprzez wzmacnianie zachowań, które są mu potrzebne, pełnią dla niego ważne funkcje. Co to znaczy wzmacnianie zachowań? Wzmocnienie to nic innego, proszę Państwa, jak coś, co występuje po zachowaniu, jakaś konsekwencja zachowania, która jest nam potrzebna bądź przydatna. Mogą być to różnego rodzaju nagrody, ale mogą być to też dobre, pozytywne emocje, mogą to być pochwały od innych osób, czy nawet takie proste sytuacje, w których, nie wiem, ktoś zwróci na nas uwagę, albo dotrzemy do miejsca, do którego potrzebujemy się dostać. I wzmocnienia tak naprawdę występują w środowisku naturalnym, ale terapeuci behawioralni, mając wiedzę o tym, jak one działają i jak funkcjonują, mogą je aranżować w toku terapii, tak żeby wspierać ważne dla klienta zachowania. Czyli podsumowując, takim głównym celem terapii behawioralnej jest uczenie nowych zachowań, istotnych zachowań, takich, które będą zwiększały poczucie satysfakcji z życia u klienta, poczucie dobrostanu, jego szczęście. I robimy to przede wszystkim poprzez modyfikowanie środowiska, w którym klient się znajduje. W kontekście terapii autyzmu, to może zacznę od tego w ogóle, czym autyzm jest. Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które związane jest z szeregiem deficytów u osób, które to zaburzenie posiadają. Te deficyty przede wszystkim mieszczą się w obszarze komunikacji, interakcji z innymi ludźmi, a także takich sztywnych wzorców zachowań. Teraz ważne, ja posługuję się tutaj pojęciem zaburzenie, ponieważ jest to pojęcie, które pojawia się w takich oficjalnych podręcznikach diagnostycznych, natomiast adwokaci, tacy samo adwokaci, dorosłe osoby w spektrum coraz częściej mówią o tym, żeby nie nazywać autyzmu zaburzeniem, tylko odmienną formą rozwoju, odmienną od typowej. No ale wróćmy do tych deficytów. Jak terapia behawioralna będzie się miała do tych deficytów? Otóż chodzi o to, żebyśmy po prostu pomagali naszym klientom, dzieciom w spektrum z autyzmu, nabywać nowe istotne kompetencje i zachowania. Przede wszystkim pomagać im uczyć się komunikacji, tego jak wchodzić w relacje z innymi osobami i także jak być samodzielnymi i nabywać te umiejętności takie rozwojowe, które dzieci typowo rozwijające się uczą się same. Dzieci w spektrum po prostu potrzebują wsparcia w tym zakresie.
Jakieś takie wsparcie, zapewnienie im katalizatora do wykształcenia różnych zachowań, różnych schematów zachowań, które u dzieci niebędących w spektrum, wykształcają się naturalnie.
Dokładnie tak. Dokładnie o to mi chodzi. Ponieważ musimy pamiętać o tym, że jeżeli dziecko od momentu urodzenia uczy się niesamowicie wielkiej ilości umiejętności. I my, będąc osobami typowo rozwijającymi się, nie myślimy nawet o tym, że uczymy się takich umiejętności jak przywitanie się z drugą osobą, jak ubranie skarpetek.
Dzieje się to często automatycznie. Tak
dokładnie, tak. Jak chociażby mówienie, tak? To się dzieje po prostu samo przez się, że tak powiem. Natomiast w przypadku osób w spektrum może być tak, że no te osoby nie będą nabywały samodzielnie takich umiejętności, które są niezbędne po prostu do samodzielnego funkcjonowania i prowadzenia szczęśliwego życia i potrzebują wsparcia innych osób, terapeutów do tego, żeby tych umiejętności się nauczyć.
Rozumiem, więc terapia behawioralna jest ukierunkowana na danie takim osobom narzędzi do tego, żeby mogły sobie takie zachowania wykształcić, żeby mogły nadgonić. Czy to jest dobre stwierdzenie?
Tak, jest to bardzo dobre stwierdzenie i bardzo często taką terapię rozpoczyna się wręcz od takiej diagnozy funkcjonalnej, czyli takiej oceny tego, jak dziecko funkcjonuje w różnych obszarach rozwoju, czyli na przykład komunikacji, umiejętności ruchowych, umiejętności z zakresu samodzielności, umiejętności społecznych, żeby zidentyfikować, w których obszarach funkcjonowania dziecko ma trudności. I właśnie zajmujemy się w terapii tylko tymi obszarami, w którym dziecko ma trudności, starając się budować nowe umiejętności na tym, co dziecko już potrafi.
A więc musimy zlokalizować, gdzie dokładnie znajduje się na mapie problemu i bazując na tej wiedzy rozwiązywać stricte jego konkretny problem. To bardzo indywidualne podejście, które jest na pewno wskazane, zwłaszcza jeśli chodzi o zaburzenia neurorozwojowe, często specyficzne w swojej istocie. Też bardzo dziękuję za bardzo szerokie prowadzenie, za bardzo szerokie przybliżenie naszym słuchaczom założeń, podstaw, sposobu funkcjonowania, analizy zachowania. Brzmi to naprawdę dobrze. Aczkolwiek wertując internet, spotkałem się z różnego rodzaju kontrowersjami. Z tym podejściem związanymi są to czasem kontrowersje osadzone w przeszłości, czasem kontrowersje wynikające z świadectw, takich właśnie samoadwokatów, jeśli można to tak nazwać, osób na przykład dorosłych, będących w spektrum autyzmu, opowiadających się przeciwko nurtowi. Chciałbym rozwiać albo przedyskutować niektóre z tych kontrowersji. Jedną z nich jest awersyjność procedur. Mówiła Pani wcześniej o stosowaniu wzmocnień do modyfikowania zachowań, do redukowania zachowań, które są być może niepożądane, do promowania zachowań, które byłyby bardziej adaptacyjne. I w tym celu na moment chciałbym cofnąć się w czasie do czasów, początków analizy zachowania, a konkretnie czasów, w których żył Lovaas, uważany za twórcę tego nurtu, tego podejścia.
Lovaas jest uznawany za pioniera wykorzystywania terapii behawioralnej do właśnie pracy z osobami w spektrum.
Rozumiem. Podejście Lovaasa opierało się na procedurach w opinii wielu ludzi kontrowersyjnych. Przykład badania, o którym czytałem, polegało na tym, że Lovaas wyposażył pomieszczenie w elektryczność, to znaczy na przykład pod podłogą były podpięte kable elektryczne, które umożliwiały przekazywanie przez nią tej elektryczności, jeśli tak można powiedzieć. W tym pomieszczeniu on umieszczał dzieci właśnie w spektrum autyzmu, które były boso. On zachęcał te dzieci do fizycznego kontaktu z eksperymentatorami biorącymi udział w badaniu i zależnie od tego, jak one postępowały, w tym przypadku, jeśli okazywały mu posłuszeństwo i faktycznie wchodziły w kontakt fizyczny, przytulały się, zbliżały do tych eksperymentatorów, wówczas nic się nie działo, natomiast w przeciwnym razie raził je prądem. I mówię o tym dlatego, żeby zapytać, w jakim stopniu tego rodzaju procedury, może nie w aż tak skrajnej formie, ale elektrowstrząsy czy inne tego rodzaju zabiegi, są aktualnie obecne we współczesnej analizie zachowań.
Okej, to może zacznę od samego Lovaasa, ponieważ on był rzeczywiście ważną postacią. w rozwoju takiej intensywnej terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem. Jest on kontrowersyjną postacią, nawet wśród analityków zachowania. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że on miał jednak swoje zasługi do tego, że, bo dzięki jemu, jego badaniach wiemy, że rzeczywiście dzieci w spektrum mogą być nauczone wielu umiejętności, takich istotnych rozwojowo, co pomoże, pozwala polepszyć ich funkcjonowanie. No i on był takim pionierem w tej dziedzinie i w tym obszarze. Natomiast jest kontrowersyjną postacią, bo tak, stosował metody awersyjne. Te metody polegały, tak jak pan mówił chociażby w swojej, w tym badaniu, które pan przytoczył, polegały chociażby na tym, że raził dzieci prądem, że stosował kary cielesne w terapii i one przede wszystkim miały na celu oduczenie dzieci w spektrum takich zachowań, które według niego były zachowaniami niepożądanymi. I tutaj też musimy się na chwilę zatrzymać, bo drugie źródło kontrowersji wokół Lovasa polega na tym, że uznaje się go dziś za osobę, która nie tyle chciała nauczyć dzieci takich istotnych umiejętności rozwojowych, co je normalizować. Normalizować, czyli, no mówiąc może trochę brzydko, ale dosadnie, pozbawić je tych cech autystycznych. Tak? Czyli sprawić, żeby
wykrzewić
i sprawić, żeby te dzieci były po prostu, mówiąc w cudzysłowie, normalnymi dziećmi. Tak? Dlaczego w cudzysłowie? Dlatego, że wiemy współcześnie, że coś takiego jak norma absolutnie nie istnieje. Ale to tylko tak na uboczu powiem. Natomiast, no właśnie, wracając do Lovasa, stosował metody awersyjne, chciał normalizować dzieci, czyli sprawić, żeby one dopasowały się do społeczeństwa i od niego, mówiąc wprost, nie odstawały swoim zachowaniem. Na szczęście to były lata 60., 70. ubiegłego wieku. Dzisiaj mamy 2026 i to podejście bardzo się zmieniło. Zmieniło się przede wszystkim dlatego, że absolutnie nie jest celem współczesnej terapii behawioralnej normalizowanie dzieci. Wręcz przeciwnie, bardzo często się uznaje, że nie chodzi o to, żeby dzieci przestały być autystyczne, bo też wiemy, że one nigdy nie przestaną być autystyczne i też nie uznajemy to za problem, że takie są. Raczej chcemy po prostu wyciągnąć ich największy potencjał i sprawić, żeby ich życie stało się łatwiejsze. I żeby po prostu, będąc sobą, mogły bardziej być bardziej aktywne i czuć się pewniej w otaczającym ich świecie. Tylko tyle. Czyli mówimy zdecydowanie nie normalizacji, a z drugiej strony absolutnie nie sięgamy po takie metody awersyjne jak rażenie prądem, jak stosowanie kar cielesnych. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że nie są stosowane kary w analizie zachowania, bo tutaj też chcę być szczera, że tak, czasami kary są stosowane, natomiast wszystko odbywa się w ramach wyznaczonym przez kodeks etyczny analityków zachowania, który wyraźnie mówi o tym, że kary mogą być stosowane jedynie w ostateczności, jeżeli inne metody nie zadziałały, i także w sytuacji, gdy istnieje realne zagrożenie zdrowia bądź życia naszego klienta lub jego rodziny, czy innych osób z otoczenia.
Jakiego to rodzaju na przykład mogą być sytuacje, w których terapeuta byłby uprawniony do przestawienia się na tego rodzaju metody?
Mówimy o bardzo na przykład trudnych, samookaleczających zachowaniach u dzieci, polegających, nie wiem, na uderzaniu głową w ścianę. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, jak poważne konsekwencje może mieć takie zachowanie. Jak zdarzało mi się pracować z klientką, która wkładała dzieciom innym palec do oczu, więc no to też jest zachowanie, które no może wyrządzić krzywdę po prostu drugiej osobie.
Tym, co istotne, jest bezpieczeństwo i potencjalna krzywda,
tak,
jaką dziecko może stanowić dla siebie bądź dla innych.
Dokładnie tak, a jeszcze warto powiedzieć, że oczywiście te kary, które są współcześnie stosowane, no nie są tak drastyczne, Tak, to oczywiście nie mówimy nigdy o rażeniu prądem, ani karach cielesnych. To absolutnie nie wchodzi w grę.
Jakiego rodzaju na przykład kary mogłyby to być? Przychodzi pani coś do głowy?
To może być, nie wiem, odebranie na chwilę ulubionej zabawki. Tak? Czy jeżeli dziecko w toku terapii zbiera na przykład sobie punkty i żetony, które potem może wymienić na jakąś ulubioną zabawkę, to karą może być odebranie takiego żetona. No, można to porównać tak naprawdę do takich praktyk wychowawczych, które rodzice tak stosują też wobec swoich dzieci, nie wiem, zabranie telefonu w momencie, jak dziecko nie odrabia lekcji, tak? To są tego typu kary.
Rozumiem, raczej potrzebne zło, aniżeli barbarzyństwo.
Zdecydowanie.
Oczywiście,
tak.
Oczywiście rozumiem. A proszę mi powiedzieć tak, nawiasem mówiąc, abstrahując teraz od tego, że generalnie częściej stosuje się wzmocnienia, aniżeli kary, do kary uciekamy się w ostateczności, to niezależnie od tego, które z nich wykazują większą skuteczność, czy badania mówią coś na ten temat?
Zdecydowanie. I zdecydowanie skuteczniejsze są wzmocnienia. Dlatego, że jeżeli prawidłowo zaplanujemy wzmocnienia, to one mogą przynieść taką realną zmianę u człowieka na bardzo, bardzo długi czas. Ponieważ w pewnym momencie, i to mi się zdarzało w pracy z dziećmi, z którymi prowadziłam terapię, może podam taki przykład. Jeżeli miałam klienta, który nie potrafił mówić, to takie dziecko rozpoczyna się uczenie mowy o to, żeby nauczyć się proszenia o różne rzeczy. I ja oczywiście podpowiadałam w odpowiedni sposób takie komunikaty dziecku, jak ono mnie prosiło o różne rzeczy, to ja wzmacniałam tą komunikację, czyli po prostu dawałam mu to, o co prosi. I oczywiście na początku to było sztucznie przeze mnie aranżowane, wymyślane. To nie było naturalne. Ale bardzo szybko, dzięki temu, że wzmacniałam taką komunikację i aranżowałam tę sytuację, dziecko czuło, że ta komunikacja się przydaje. Tak? I że to jest coś, co warto używać. I stosowanie wzmocnień, innymi słowy, daje takie poczucie sprawstwa też osobie, że jeżeli ja będę się zachowywać w jakiś sposób, to będą za tym szły pozytywne, przydatne dla mnie konsekwencje. Więc te skutki stosowania wzmocnień to jest taka zmiana zachowania przez długi, długi czas. Nie chcę powiedzieć, że na zawsze, bo tego nigdy nie da się przewidzieć, ale na pewno przez długi czas. Natomiast w przypadku kary działają bardzo sprawnie, w takim sensie, że jeżeli dobrze dobierzemy karę, to możemy szybko zredukować niechciane zachowanie, natomiast one są ich efekt jest tymczasowy, ponieważ jeżeli wycofamy karę, to zachowanie zazwyczaj wraca.
Awersyjne, doraźne, raczej niedługo trwało, rozumiem. Powiedziała pani, że są odgórne wytyczne dla terapeutów odnośnie tego, jak powinni prowadzić terapię, do jakich metod powinni się uciekać, a do jakich nie powinni się uciekać. Aczkolwiek temu prawu, tym regułom podlegają ludzie, a ludzie są różni. Czy kiedykolwiek w swojej karierze spotkała się pani może z jakimś innym terapeutą, z inną osobą praktykującą analizę zachowania, która patrzyła na to w inny sposób, to znaczy ten balans między na przykład karami a wzmocnieniami i tym, co powinno, a czego nie powinno się stosować, z jej perspektywy był nieco inny.
Ja, oczywiście, że tak. I mówię to z dużym smutkiem. I tak, zdarzają się osoby, które stawiają sobie na główny cel to, żeby terapia działała i przynosiła określone skutki. Skutki rozumiane jako przede wszystkim nauczenie nowych umiejętności i zredukowanie tych niepożądanych zachowań u klienta. I to stawiają sobie za główny cel. Czyli głównym celem jest efekt i to, czy dziecko będzie nauczone tego, czego terapeuta od niego oczekuje, zapominając trochę niestety w tym o dobrostanie i takim poczuciu bezpieczeństwa u dziecka. Przy czym chciałabym też wyraźnie powiedzieć, że to jest też podejście, od którego się coraz częściej odchodzi. I ci dobrzy terapeuci, ci z dużym doświadczeniem, mądrzy terapeuci będą stawiali na przede wszystkim poczucie dobrostanu i bezpieczeństwa u dziecka i to będzie dla nich priorytet i na tym będą opierali naukę nowych umiejętności. Nie odwrotnie. Czyli nie mówi się tutaj o tym, że ma być coś skuteczne za wszelką cenę.
Wspomniała Pani w toku rozmowy na temat tego podejścia, od którego już się odchodzi, a więc zorientowania raczej na sztywną zmianę zachowań, na eliminację nawet jakichś zachowań, też może taką post-Lowassowską normalizację. Czy obserwuje Pani taki przesadny nacisk na eliminację zachowań? Też wcześniej tutaj należy zrobić ważne rozgraniczenie, bo na początku, rozmawiając o założeniach analizy zachowania, mówiliśmy o tym, że niekiedy celem terapii może być redukcja zachowań, może być ich eliminacja. Z tym, że zachowania, do jakich eliminacji dążymy, są nieadaptacyjne i naszym celem jest na przykład zastąpienie ich jakimiś bardziej adaptacyjnymi wzorcami albo ich eliminacja. Czy spotkała się Pani z takim zjawiskiem przesadnej orientacji na eliminację zachowań, które niekoniecznie są szkodliwe, na przykład, jeśli można uprościć, w tym momencie typowo właściwych osobom znajdującym się w spektrum zachowań, typu stymowanie i innych tego rodzaju zachowań?
Mm-hmm. To zacznijmy może od wyjaśnienia, czym jest stimowanie, bo myślę, że nie wszyscy mogą o tym wiedzieć. Stimowanie, inaczej zwane zachowaniami takimi autostymulacyjnymi, będzie polska nazwa, ale to są takie zachowania, w które osoby w spektrum się angażują i polegają na tym, że na przykład poruszają osoby w spektrum szybko różnymi częściami ciała. Na przykład machają rękami, podskakują w miejscu, kołyszą się na krześle, przyglądają się różnym obiektom, robią taki dosyć szybki i powtarzalny sposób. I teraz zapytał mnie Pan, czy rzeczywiście są takie osoby, które... Tacy terapeuci, którzy by stawiali sobie jako cel terapii redukcję takich zachowań.
Tak, i też jak do tego zagadnienia, do tej kwestii redukcji tego właśnie rodzaju zachowań odnosi się analiza zachowania jako ogół.
Okej, to zacznijmy znowu od tła historycznego. Kiedyś było niestety tak i właśnie począwszy od wspomnianego Lowassa, że tak, takie zachowania były... były stawiane sobie jako cel terapeutyczny niestety, czyli jednym z celów była redukcja tego typu zachowań i jakby starano się to wtedy uzasadnić czymś takim, że te zachowania wyglądają, niestety tak to nazywano, ale wyglądają dziwnie i przyciągają niechcianą uwagę do osób w spektrum. Na szczęście... Może tak, ja powiedziałam, że historycznie, ale tak naprawdę ja pamiętam, że jak ja zaczynałam swoją karierę, to było 15 lat temu, to jeszcze tak, jeszcze wtedy też stawiano to jako cel terapeutyczny, redukcję tego typu zachowań, niestety. Natomiast bardzo mnie cieszy ta zmiana, która w środowisku zaszła. Myślę, że ze względu też na udział właśnie tych samorzeczników, samoadwokatów, o których już wspominaliśmy, czyli osób, które po prostu dają nam informacje, dlaczego osoby w spektrum tak się zachowują, po co są im te zachowania.
I właśnie, i po co one tak naprawdę są.
Mhm. Proszę, to może zamiast od razu odpowiadać, zapytam Pana, czy jak Pan się denerwuje, to ma Pan taką tendencję do poruszenia jakąś częścią ciała?
Tak się składa, że mam.
No właśnie, ja też, mi się to też zdarza, na przykład poruszanie nogą, tak? Tylko robię to bardzo dyskretnie, no nie wiem, pod stołem, dajmy na to, w taki sposób, że nikt tego nie widzi. No i jaka jest funkcja tego zachowania? Po co my to robimy?
Może rozładowanie napięcia?
Dokładnie tak, czyli pozwala nam to po prostu rozładować napięcie, wyregulować emocje. I częściowo dla osób w spektrum steaming taką pełni funkcję. Czyli robią to po to, żeby pozbyć się, mówiąc w cudzysłowie, stresu, zredukować napięcie albo wyrazić bardzo dużą ekscytację. To może być drugi
czyli mogą
koniec.
To być emocje, to może to być nadwyżka przebywających w ciele emocji o różnej walencji, emocji pozytywnych, bądź emocji negatywnych.
Tak, jak najbardziej. Czyli jest to forma, między innymi, bo są jeszcze inne funkcje, ale między innymi forma wyrażania emocji. I dlaczego ja zaczęłam od pytania, czy pan robi coś takiego? Dlatego, że ja też robię i bardzo dużo osób neurotypowych też ma takie zachowania. Tylko co się zadziało w naszym procesie socjalizacji? My nauczyliśmy się to robić w taki sposób, żeby nie przyciągało to uwagi innych osób. Dyskretnie. Natomiast osoby w spektrum niekoniecznie mają ten filtr właśnie tego, jak są postrzegane społecznie. Mogą, ale nie muszą, tak? I będą z pełną ekspresją wchodziły w te zachowania.
Ich ciało zachowuje się w sposób spójny z tym, co dzieje się w środku.
Jak najbardziej. I dlatego też bardzo mnie cieszy to, że współcześni analitycy zachowania, mówiąc wprost, poszli trochę po rozum do głowy i zaczęli się zastanawiać, po co są te zachowania. A dzięki temu, że my rozumiemy, że one pełnią istotną funkcję i są ważne dla osób w spektrum, to nie będziemy ich absolutnie stawiać jako celu terapeutycznego. Więc to podejście, mnie to bardzo cieszy, ale rzeczywiście ono się zmienia.
To bardzo dobrze słyszeć. Chciałbym w tym momencie zrobić dygresję, mianowicie rozmawialiśmy i znowu chciałbym do tego wrócić, o nieadaptacyjnych zachowaniach, takich jak na przykład uderzanie głową w ścianę, które stanowią zagrożenie dla dziecka bezpośrednio. Czy tego rodzaju zachowania można rozpatrywać w kategorii właśnie stymulowania się i dawania jakiegoś ujścia wewnętrznej energii, wewnętrznym emocjom? I jeśli tak, to na jakiej podstawie kategoryzujemy określone różne sposoby stymulacji jako bardziej lub mniej adaptacyjne? I jeśli już dochodzi do tego, że kategoryzujemy je jako nieadaptacyjne, bo na przykład dziecko uderza głową o ścianę, żeby rozładować znajdujące się w jego ciele napięcie, to co wówczas możemy zrobić, żeby nieinwazyjnie na przykład jakoś zastąpić to zachowanie albo jakoś pomóc temu dziecku po prostu, żeby nie robiło sobie krzywdy. Mhm.
Jest tak rzeczywiście, że część tych zachowań takich autostymulacyjnych może być zagrażająca dla zdrowia, a czasami dla życia dziecka. I zdarzyło mi się pracować z takimi dziećmi, które właśnie angażowały się w takie zachowania, jak chociażby uderzanie głową w ścianę z bardzo dużą siłą, dodajmy. Czy dzieci, które, nie wiem, lizały różne przedmioty. I to takie przedmioty absolutnie do tego nie przeznaczone, więc też to zagrożenie zarażenia się jakąś chorobą jest bardzo, bardzo wysokie. I czasami robią to właśnie, żeby wyregulować swoje emocje. I wtedy sytuacja pracy z takimi zachowaniami, nie ukrywam, że jest bardzo trudna. Ponieważ...
No tak, bo to są jakieś naturalne odruchy dziecka, które pojawiają się same z siebie w odpowiedzi na to, co ono czuje jakoś wewnętrznie w swoim ciele.
I też daje jako konsekwencją tego zachowania często jest jakieś poczucie ulgi, które też jakby jest w środku, w organizmie dziecka, tak? Więc my nad nim nie panujemy, nie możemy tego w żaden sposób zaaranżować. W takiej sytuacji zazwyczaj to, co robimy, to staramy się uczyć dziecko innych form stymulacji, które będą dla niego bezpieczne po prostu, jednocześnie blokując takie zachowania, które mogą doprowadzić do zagrożenia życia lub śmierci. Mhm.
A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób możemy przekonać dziecko będące w spektrum do zmiany swojego zachowania w takiej sytuacji?
Mhm. Możemy mu podpowiadać, pokazać inne formy zachowania i podpowiadać w takich sytuacjach trudnych, bo pracując z klientem, my go zaczynamy bardzo dobrze znać, więc możemy z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, które sytuacje będą dla niego trudne i które będą wywoływały tego typu zachowania. Więc znając naszego klienta, możemy przeciwdziałać temu i zadziałać szybciej, niż on zaangażuje się w swoje znane i dobrze utrwalone zachowanie i podpowiedzieć mu inną formę rozregulowania emocji.
Co również spójne jest z tym, że skoro go znamy i wiemy, co wywołuje u niego określone relacje, to wiemy również, co może być skutecznym substytutem dla różnego rodzaju szkodliwych zachowań.
Oczywiście, że tak. Tylko trzeba, żeby to zrobić też, I żeby poznać funkcję zachowań naszych klientów, czyli to, po co oni angażują się w określone zachowania, no, musimy przeprowadzić też specjalne analizy, coś, co się nazywa analizą funkcjonalną. Jest to zestaw całych różnych metod, nie będę wchodziła w szczegóły, żeby Państwa nie zanudzać. Myślę, że warto, wystarczy powiedzieć, że są to specjalne metody, które dobrze zastosowane pozwalają nam stwierdzić, dlaczego nasz klient zachowuje się w taki, a nie inny sposób. I mówię tu i o tych pożądanych zachowaniach, i zachowaniach takich trudnych, niepożądanych, niebezpiecznych. Jeżeli ustalimy po co, to właśnie łatwiej jest nam wtedy ten bezpieczny substytut wymyśleć. Czasami wymaga to metody prób i błędów. Nie zawsze się udaje za pierwszym razem. Tak, ale to, co ja bardzo cenię sobie w terapii behawioralnej, to jest taki optymizm, który mówi: nie poddawaj się. Nie zadziała za pierwszym razem, to szukaj dalej. Szukaj czegoś, co wreszcie zadziała.
Też takie zaprzeczenie determinizmu, tego, mm-hmm. że coś jest, jakie jest i jest niezmienne. No nie, to, że jedna rzecz nie zadziałała, dokładnie. To, że jedno rozwiązanie tak. okazało się być może ślepą uliczką, nie znaczy, że inne taką mm-hmm. będzie. Mm-hmm. A czy przychodzi Pani teraz do głowy przykład sytuacji, w której prowadziła Pani jakieś dziecko, które wykazywało tego rodzaju szkodliwe odruchy, na przykład właśnie ukierunkowane na stymulację albo rozładowanie napięcia. Mhm. Jeśli tak, to jak wówczas udało się Pani przeformułować to zachowanie na coś bardziej adaptacyjnego? I jakie to było bardziej adaptacyjne zachowanie?
Przyszła mi do głowy taka bardzo ładna historia. Mojej byłej klientki, już nastolatki, ona miała 15 lat, była dziewczynką taką wymagającą dużego wsparcia, nie komunikującą się w żaden sposób niestety, która miała bardzo dużo takich zachowań właśnie autostymulacyjnych. Jednym z nich było to, że ona zabierała znajdujące się w różnych miejscach flamastry i pisała nimi po sobie, pisała nimi po ścianach, po różnych przedmiotach. Była dużą dziewczynką, mającą bardzo dużo siły, więc też wszelkie próby, nie wiem, odebrania jej tego przedmiotu.
Kończyły się przepychanką.
Przepychanką, tak. Ona była zdecydowanie wyższa ode mnie w ogóle. Ja jestem dosyć drobną osobą, więc to nie trudne, no ale też no, możecie sobie Państwo wyobrazić, że no, nie było sensu po prostu zabierania jej na siłę tych przedmiotów, a ona po prostu pisała po sobie, po różnych rzeczach, po ścianach, przedmiotach, no też po prostu niszcząc te rzeczy. I my staraliśmy się ustalić, dlaczego ona to robi i zorientowaliśmy się, że ona po prostu lubi malować. Ona lubi malować i zamiast właśnie starać się na siłę walczyć z nią, zabierać jej te rzeczy, to przekierowaliśmy to na malowanie. Po prostu. Ona dostała w terapii cały zestaw płócien i farby i zaczęła malować. Zaczęła malować tak bardzo ekspresyjnie. Zaczęły z tego wychodzić naprawdę piękne obrazy, abstrakcyjne, ale piękne, do tego stopnia, że rodzice zobaczyli potencjał w tym, że to zachowanie ją bardzo uspokajało. I ona zaczęła malować te obrazy i rodzice otworzyli sklep dla niej internetowy, w którym zaczęli sprzedawać te obrazy i do dzisiaj mam jeden taki obraz u siebie w domu.
Takie pójście za tym dzieckiem, tak. Wykorzystanie tego, co ono ma w sobie raczej, niż tak. próba zmiany tego albo wykorzenienia.
Tak, dokładnie, tylko też proszę zobaczyć na to przekierowanie. Tak? Przekierowujemy z tego, że ona właśnie robiła to w taki sposób no, niebezpieczny, też trochę no, niszczący, tak? I ukierunkowanie tego w sposób, w który ona może po prostu tą swoją potrzebę realizować w bardziej taki no bezpieczny sposób, nikomu nie szkodzący, a jeszcze przynoszący bardzo dużo korzyści zarówno dla niej, ponieważ ona bardzo się uspokajała w tym i ona bardzo była zaangażowana w to i widać było, że jej to sprawia ogromną radość, a też korzyść dla innych osób, bo te obrazy naprawdę były i są bardzo ładne i ludzie je z chęcią kupowali.
Spotkałem się z taką krytyką analizy zachowania, również wypływającą bezpośrednio ze strony samorzeczników, samoadwokatów, mówiących o pewnym rodzaju negatywnych doświadczeń związanych ze wspomnieniem terapii, noszących często znamiona traumy bądź przybierających formę stresu pourazowego. Czy to jest po raz kolejny widmo przeszłości i takie trochę roztopy po tym, co było, po tym starym podejściu, którego teraz już się nie praktykuje? Jak w Pani oczach wygląda ten problem i jakie mogą być potencjalnie jego przyczyny?
Ja zacznę od tego, że chciałabym wyraźnie powiedzieć, że to jest realny problem. Absolutnie nie chcę umniejszać doświadczeń tych osób. Jestem w stanie sobie wyobrazić też, bazując na swoich osobistych doświadczeniach, że jest to coś, co na pewno mogło być dla nich trudne i może wywoływać trudne wspomnienia po dziś dzień, bliskie właśnie takiemu zespołowi stresu pourazowego. Niestety. Ja cieszę się, że samorzecznicy zaczęli mówić o tym głośno i pokazać, że to jest problem, bo to widzę, że zaczyna wpływać na współczesnych terapeutów i oni zaczynają słuchać samorzeczników i starać się dopasowywać te swoje metody no właśnie do potrzeb klientów i dzieci i dbać przede wszystkim o ich dobrostan i poczucie bezpieczeństwa, o czym już wspominałam, myślę, a nie tylko stawiać efekt terapii, taki behawioralny efekt, na pierwszym miejscu.
Korzyść wewnętrzna osoby ponad wymierną liczbową korzyść.
Tak, dokładnie. I czy to te doświadczenia samorzeczników są takim pokłosiem tego, jak analiza zachowania wyglądała kiedyś? Ja myślę, że tak. Że mówimy to o osobach, które mają obecnie około 40 paru lat, więc tą terapię jako dzieci odbywali jakiś czas temu i to był moment, w którym takie metody aberracyjne były wciąż stosowane. I to chciałabym też wyraźnie powiedzieć, że nie tylko w stosowanej analizie zachowania, tylko w tamtych czasach również w innych obszarach pomocy człowiekowi też były stosowane, chociażby takie jak w fizjoterapii, dajmy na to, w innych nurtach terapeutycznych. I tylko dzięki doświadczeniom i właśnie temu, że osoby, że samorzecznicy są w stanie dzielić się tymi swoimi doświadczeniami, no wiemy, jak to wygląda z perspektywy klienta i że te doświadczenia trudne związane z przejściem przez awersyjną terapię, przez terapię, gdy nawet nie musi być ona awersyjna, tylko może być to terapia, w której stawia się dziecku zbyt wysokie wymagania, to już jest wystarczająco stresujące, że one mogą po prostu te doświadczenia rezonować do dorosłego życia.
Praca z dzieckiem w spektrum to przede wszystkim praca bardzo drobiazgowa, bardzo delikatna, praca na zachowaniach, ale też na celach, na przyczynach tych zachowań. Wychodząc poza kontekst tego, co było kiedyś, tego, jak kiedyś wyglądała analiza zachowania, ale też oczywiście inne nurty, inne podejścia. Jak Pani myśli, czy w takim współczesnym settingu łatwo o pomyłkę na przykład w trakcie terapii, która może kosztować osobę terapeutyzowaną, jej zdrowie psychiczne i poskutkować na przykład tego rodzaju doświadczeniem traumy u tej osoby?
Myślę, że współcześnie, znaczy oczywiście nie mogę tego powiedzieć ze 100% pewnością, ale myślę, że współcześnie jednak terapeuci mają tak rozbudowany wachlarz narzędzi, takich diagnostycznych, że jeżeli mają doświadczenie, jeżeli dobrze zastosują te narzędzia, jeżeli przede wszystkim prowadzą terapię pod superwizją, czyli pod jakby opieką takiego bardziej doświadczonego terapeuty, który radzi im w trudnych sytuacjach, to przy takim zabezpieczeniu nie powinny się dziać takie rzeczy. Natomiast oczywiście człowiek, terapeuta jest tylko człowiekiem. Tak? O tym też chciałabym, żebyśmy pamiętali i może popełnić błąd.
Oczywiście.
Może popełnić błąd, natomiast dobry terapeuta, nawet jeżeli popełni błąd,
to umie go naprawić.
Dokładnie. I szybko go zidentyfikuje, to po pierwsze. Po drugie, będzie wiedział, jak temu przeciwdziałać, bo zdarzają się błędy oczywiście, natomiast no, tak jak mówię, dobry i etyczny terapeuta nie pozostawi klienta w takiej sytuacji samego i no, będzie się starał się naprawić swój błąd.
Oczywiście, rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy oprócz tych rzeczy, o których już rozmawialiśmy, czyli na przykład o awersyjności procedur, od której się zdecydowanie odchodzi, od braku, a aktualnie właśnie raczej akceptacji neuroróżnorodności oraz odchodzenia od kierunkowanych na posłuszeństwo i efekty oddziaływań. Czy przychodzą Pani do głowy jakieś inne problemy? Może realne, a może domniemane, związane z analizą zachowania? Coś, co jest faktycznie problemem, albo ludziom, społeczeństwu wydaje się, że jest problemem, podczas kiedy sytuacja wcale nie jest tak jednoznaczna.
Przychodzą mi w tym kontekście dwie rzeczy do głowy. Pierwsza jest to, właśnie znów takie głosy krytyczne kierowane do analizy zachowania, że jej celem jest wywołanie u dziecka posłuszeństwa. Przede wszystkim terapia jest nastawiona na to, żeby dziecko wykonywało polecenia terapeuty, słuchało się go i robiło to, co mu się każe robić. Że nie ma w tym poszanowaniu dla autonomii i zgody dziecka. I teraz znów trochę będę się powtarzać, no ale taka jest prawda. Tak kiedyś było. Rzeczywiście stawiano wysoką, kładziono duży nacisk na to, żeby dziecko było posłuszne i wykonywało to, o co się prosi. No, przykładem mogą być te badania Lovasa, o których Pan wspomniał. Jeżeli dziecko robi to, co prosi terapeuta, wszystko jest pięknie, natomiast jeżeli nie, no to jest
karane.
Natomiast współcześnie, znów, na szczęście, to się zmienia. Jeszcze do niedawna myślę, że takie podejście, ten nacisk na rzeczywiście posłuszeństwo i słuchanie poleceń był dosyć spory. Natomiast w ostatnich latach powstały w ogóle stowarzyszenia takie analityków zachowania, które są zbudowane wokół szanowania zgody dziecka do udziału w terapii w ogóle. I oni organizują swoje konferencje co roku, w których właśnie pokazują badania, jaki sposób prowadzić terapię tak, żeby osiągać określone efekty, ale żeby nie odbywało się to kosztem bezpieczeństwa i poczucia autonomii u dziecka. Czyli żeby dziecko za każdym razem miało prawo do wyrażenia zgody bądź odmówienia udziału w jakiejś części terapii.
Po raz kolejny stawianie w centrum dziecka, przedkładając jego zgodę, jego własne zdanie na dany temat, na pierwszy plan.
I tak powinno być, bo pracujemy z człowiekiem, po prostu, niezależnie od tego, ile ma lat.
To też człowiek, który może decydować i podejmować decyzje na swój temat.
I ma prawo wyrażać sprzeciw wobec czegoś, co mu szkodzi. I jako terapeuci powinniśmy tego słuchać. Natomiast drugi obszar, co do którego ja mam tak osobiście trochę wątpliwości, to jest intensywność terapii. Współczesne badania mówią o tym, że żeby terapia behawioralna była przynosiła realne korzyści, to powinna być bardzo intensywna. Co to znaczy bardzo intensywna? To znaczy około 25 godzin tygodniowo terapii. To jest bardzo dużo. To jest jak chodzenie do pracy tak naprawdę. A mówimy często o małych dzieciach. 3-4-letnich.
Chodzi 5 godzin dziennie.
Tak. I tak rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych tak są ośrodki, które w ten sposób prowadzą terapię w spektrum. Oczywiście też musicie Państwo pamiętać, że to nie chodzi o to, że dziecko przez 5 godzin intensywnie, bez przerwy pracuje z terapeutą, tylko jest to okres, to trochę jak takie pójście do przedszkola, gdzie jest trochę terapii, trochę zajęć w grupie, trochę swobodnej zabawy, są posiłki, wyjścia na spacery, tylko że te wszystkie okazje, czy to takie bardziej ustrukturyzowane, czy mniej, traktuje się jako no, formę terapii, która i formę zaangażowania dziecka w różne aktywności, przy których może uczyć się nowych umiejętności. I teraz dlaczego? Ja wiem, że badania mówią, że tak intensywna terapia jest skuteczna. Natomiast dlaczego to u mnie budzi wątpliwości? Dlatego, że to bardzo duży kładzie nacisk na dziecko i wymaga od niego bardzo dużego wysiłku.
Bez wątpienia 5 godzin dziennie, 5 razy w tygodniu, będąc obiektem właściwie nieustannych oddziaływań terapeutycznych, to może wycieńczać.
Może wycieńczać i może pozostawiać mało u dziecka przestrzeni na taką swobodną, po prostu na takie swobodne bycie dzieckiem, może tak. Nawet jeżeli ta terapia jest zorganizowana w taki sposób, który ma być przyjemny dla dziecka, to wciąż stawia się mu tam wymagania i wymaga się od niego określonej pracy. Więc ja czuję się rozdarta z jednej strony pomiędzy tym, co mówią badania i co do tego, jak intensywna powinna być ta efektywna terapia, a tym, że jednak musimy pamiętać o tym, że dziecko powinno też mieć pewną dozę takiej swobody do tego, żeby po prostu być dzieckiem.
Podejrzewam, że inną sprawą są też indywidualne potrzeby dziecka również w tym, na tym polu. Dla jednego dziecka optymalną ilością godzin będzie 25 godzin w tygodniu, a dla innego dziecka 5 godzin w tygodniu.
To na pewno, tak? Ja mówię o takiej terapii dla dzieci, które wymagają dużego wsparcia, z dużymi trudnościami. Wtedy rzeczywiście te oddziaływania muszą być nasilone po prostu. Ale oczywiście to nie dotyczy wszystkich dzieci w spektrum, bo też musimy o tym powiedzieć, że osoby w spektrum funkcjonują na bardzo różnym poziomie. Więc bardzo często nawet mówi się, że jeżeli poznaje się jedną osobę w spektrum, to poznaje się jedną osobę w spektrum. Czyli po prostu każda z tych osób jest inna i ma inne potrzeby, więc jak najbardziej nie możemy tutaj generalizować.
Rozumiem oczywiście. Po raz kolejny tak naprawdę taką świadomością o największej istotności jest ta dotycząca tego, żeby nie zapomnieć w oddziaływaniach terapeutycznych o tym, że to dziecko w dalszym ciągu jest dzieckiem, mającym swoje potrzeby i chcące być dzieckiem, bawiącym się, robiącym różne inne rzeczy. Natomiast robiąc research w kwestii różnych właśnie kontrowersji, które sobie dzisiaj omawialiśmy, przyszło mi do głowy coś takiego a propos ich przyczyn, tego, czym one są podszyte. Czy myśli Pani, albo może raczej, czy obserwuje Pani jakąś rozbieżność w tym, jak efekty, ale wcześniej jeszcze cele terapii postrzegają rodzice kontra terapeuci? Mówię tu przede wszystkim o oczekiwaniach.
Tak, są bardzo duże rozbieżności i one nie powinny w zasadzie dziwić, dlatego że rodzice nie są ekspertami w rozwoju dziecka i w tym, jakie umiejętności dziecku są potrzebne do tego, żeby właśnie efektywnie i bezpiecznie, szczęśliwie żyć w tym świecie.
Wejdę Pani na chwilę w słowo, ale jak to wygląda ze świadomością u niektórych rodziców tego faktu, że nie są ekspertami w kwestii rozwoju dziecka?
Rodzice bardzo często uważają, że są ekspertami w życiu swojego dziecka, czyli wiedzą najlepiej, co jest ich dziecku potrzebne. I ja nie chcę tego negować, bo nikt nie zna dziecka danego tak dobrze jak rodzic. Więc absolutnie my, pracując z dzieckiem, pracujemy także z rodzicami. I staramy się włączać rodziców do terapii, tak żeby poznać lepiej zainteresowania dziecka, jego potrzeby, sposób codziennego funkcjonowania, to z czym ma trudności, obok tych metod, które sami stosujemy. Natomiast mi tu chodzi o bardziej taką już fachową wiedzę, tego co nam badania mówią, jakie umiejętności rozwojowe dziecko powinno na danym etapie i w danym wieku posiadać. Co do tego rodzice nie zawsze mają odpowiednią wiedzę.
Specjalistyczna wiedza, tak.
Specjalistyczna, tak, jak najbardziej. I co się dzieje, to, że bardzo często albo rodzice stawiają dziecku zbyt niskie wymagania, albo zbyt wysokie, oczekując od dziecka zbyt dużo. I tutaj, no właśnie, przychodzi terapeuta nie tylko jako terapeuta, ale też jako taki edukator. I ta osoba, która no, ma w obowiązku uświadomić rodzicowi, że na przykład to, czego wymaga, jest zbyt trudne dla dziecka, bo wcześniej musi nauczyć się szeregu innych, mniej wymagających umiejętności, żeby móc sięgać po więcej. I że trzeba to nabywanie umiejętności budować na takiej zasadzie krok po kroku, czyli zaczynamy od mniejszych umiejętności, stopniowo zwiększamy wymagania aż do najtrudniejszych.
Zwiększając repertuar zachowań umiejętności dziecka. Mhm,
tak. Natomiast czasami jest tak, że z drugiej strony trzeba rodzicowi pokazać, że twoje dziecko potrafi pewne rzeczy robić, tylko ty nie dajesz mu na to okazji, nie dajesz mu do tego okazji, bo je wyręczasz. I ono nie ma przestrzeni do tego, żeby samodzielnie swoje umiejętności ćwiczyć. To niestety też jest zjawisko bardzo często w przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, różnymi niepełnosprawnościami, nie tylko w spektrum autyzmu, ponieważ tacy rodzice często są nadopiekuńczy. Wyręczają swoje dzieci w wielu obszarach, no chcąc niejako no po prostu ułatwić im życie. Ja wiem, że te intencje są jak najbardziej dobre, natomiast efekt jest taki, że może to niestety prowadzić do tak zwanej wtórnej niepełnosprawności, czyli sytuacji, w której dziecko jest pozbawione możliwości do rozwijania swoich umiejętności, bo rodzic wyręcza.
Nie może nawet spróbować zrobienia
nie
czegoś.
Nie może spróbować.
Czy myśli Pani, że obok oczywiście chęci pomocy dziecku, swojemu dziecku, wyręczenia go, ułatwienia mu jakoś życia, może funkcjonować jakiegoś rodzaju takie deterministyczne przeświadczenie o tym, że to dziecko sobie nie poradzi?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Ja myślę, że bardzo dużo czynników może tu odgrywać rolę. Na pewno może być takie przeświadczenie, po prostu z góry założenie, że dziecko, czy w ogóle osoba z niepełnosprawnością sobie z czymś nie poradzi. Niestety to jest związane też z powszechnie panującymi stereotypami wokół niepełnosprawności, to po pierwsze. Po drugie, ja myślę, że to może być podyktowane lękiem, bardzo dużym lękiem po prostu, że dziecku się stanie coś złego. Dla niektórych może być to formą też jakiegoś takiej kompensacji czy zadośćuczynienia dziecku, że no po prostu ma trudniej w życiu, no to trzeba mu pomóc. I jest to wtedy takie kierowane bardziej no chęcią właśnie jakimś takim współczuciem i chęcią niesienia pomocy. Czyli myślę, że tych źródeł może być bardzo, bardzo wiele. Niestety też wiemy o tym, że szczególnie w przypadku matek dzieci z niepełnosprawnościami pojawia się takie zjawisko, w którym matki obwiniają siebie za to, że dziecko jest niepełnosprawne. Mimo że oczywiście nie mają w tym udziału tak naprawdę, bardzo często.
Nie mają bezpośredniego wpływu na to, że ich dziecko urodziło się takie.
Oczywiście nie mówimy tu o jakichś ekstremalnych sytuacjach, jak nie wiem, spożywanie alkoholu w ciąży i tak
oczywiście.
Dalej, tak? Ale zazwyczaj jest
na niektóre tak, rzeczy jednak mamy.
Mamy, tak. Tak, ale no, chodzi mi tu o takie sytuacje, tak jak Pan mówi, że mówię o kobietach, które nie mają wpływu na to, że ich dziecko urodziło się niepełnosprawne, a jednak obwiniają siebie o to. Jest to takie dobrze psychologicznie opisane zjawisko. I wtedy no, siłą rzeczy będą starały się no, trochę w ramach zadośćuczynienia dziecku po prostu aranżować taki świat, żeby było temu dziecku jak najlepiej.
Jakoś zrekompensować mu.
Tak, zrekompensować.
To co w ich jakoś tak percepcji, coś za co same odpowiadają.
I co niby zostało im odebrane z ich winy, co oczywiście nie jest prawdą.
Oczywiście.
Więc tutaj też dużą rolę będzie odgrywała praca z rodzicem, czy z matką, która ma takie przeświadczenie, żeby po pierwsze ulżyć jej i pokazać jej, że to nie jest twoja wina i starać się pracować jakoś z tym poczuciem winy, a z drugiej strony pokazać, że ta nadmierna opiekuńczość no, też nie jest korzystna dla dziecka, co nie jest łatwe.
Jasne, czasem praca indywidualna dziecka, trudna oczywiście, zwłaszcza na początku, potrafi być bardziej korzystna niż po prostu wyręczenie go w tym, danie mu gotowego rozwiązania. Domyślam się, że praca z tego rodzaju przeświadczeniami, z tego rodzaju założeniami może nie być prosta, bo to jest przede wszystkim praca nie tylko na trudnych zachowaniach dziecka i jego problemach i przeformułowywaniu jego sposobów funkcjonowania, ale też sposobów funkcjonowania jego rodziców, którzy mają różne przeświadczenia na jego temat.
Tak, ja myślę, że często to jest trudniejsza część pracy niż praca z samym dzieckiem. Na szczęście ja zdobywając doświadczenie zrozumiałam, że to, co bardzo pomaga, to taka pewność siebie terapeuty, ale taka realna pewność siebie, nienadmierna, co do tego, że wie, co robić, i tak przedstawienie tego rodzicom, to jest pierwsza rzecz, która pomaga. A druga rzecz to taka, żeby po prostu zacząć pracować z dzieckiem i pokazać rodzicowi, że ta praca przynosi efekty.
Że to po prostu działa, że my wiemy, co robimy.
Tak, i że dziecko lubi do nas przychodzić, że uczy się nowych umiejętności, że nagle zaczyna mówić, nagle zaczyna się bawić i że niezależnie od tego, jak szybko są te postępy, to każdy postęp cieszy rodzica i to buduje u rodziców bardzo dużą motywację wtedy, żeby kontynuować terapię.
Oczywiście, rozumiem. Tak, spinając klamrą różne nieporozumienia, mniej lub bardziej bezpośrednie, mniej lub bardziej unoszące się na powierzchni, różne kontrowersje, jak pani myśli, czy można mówić o, może nie jednej, bo trudno jest mówić o jednej przyczynie czegokolwiek, ale jak pani myśli, co może stać za tego rodzaju nieporozumieniami, a także co jest według pani najbardziej upraszczane w dyskursie na temat analizy zachowania?
Ja myślę, że bardzo dużą złą robotę wykonała ta historia niechlubna analizy zachowania. I tu nie chcę mówić tylko o Lobasie i jego badaniach i tylko o metodach awersyjnych, ale też i innych niechlubnych praktykach, ponieważ terapia behawioralna bardzo często była związana z tak zwaną terapią konwersyjną, która dotyczy zmiany seksualności i orientacji seksualnej u osób, czyli sprawienie, żeby osoby homoseksualne były heteroseksualne. Takie praktyki też się odbywały. No są to też bardzo takie kontrowersyjne sprawy i sytuacje, które wiadomo, że zyskują zdecydowanie większe nagłośnienie w mediach niż takie małe sukcesy i te rzeczy, które są mniej kontrowersyjne. Więc myślę, że tutaj bardzo duże nagłośnienie właśnie tej niechlubnej historii psychologii i terapii behawioralnej rezonuje po dziś dzień. Dlatego ja, pracując ze studentami, gdy prowadzę zajęcia dotyczące analizy zachowania, to ja mówię głośno o tej niechlubnej przeszłości.
To jest ważne, żeby o tym rozmawiać.
Jest ważne. Niestety część analityków zachowania współczesnych unika tego tematu, nie wiem dlaczego, bo myślę, że właśnie otwarta rozmowa na ten temat pozwala zdziałać zdecydowanie więcej niż ukrywanie tego. To nie jest tak, że ja jako współczesny analityk zachowania czuję się odpowiedzialna za to, co się działo, nie wiem, 40-50 lat temu. I ja mam wręcz w sobie takie poczucie obowiązku, żeby o tym mówić, trochę ku przestrodze, żeby takie narzędzie i takie sposoby pracy nie były w dzisiejszych czasach stosowane, to po pierwsze, a po drugie, żeby też właśnie pokazać, że to jest przeszłość, to było kiedyś, teraz chcę, żeby
skontrastować to z tym, co jest teraz.
Tak, żeby skontrastować, pokazać, że współcześnie tak tego nie robimy, a też żeby uświadomić właśnie studentom i innym osobom, że to, co już dzisiaj mówiłam, że w tamtych czasach aspekty etyczne pracy nie były szanowane w wielu dziedzinach pracy z człowiekiem, nie tylko w analizie zachowania, w medycynie, w fizjoterapii, w psychiatrii, w innych obszarach również. Na szczęście we wszystkich tych obszarach idziemy do przodu i zaczynamy stawiać dobro klienta czy pacjenta na pierwszym miejscu. Ja myślę, że ważne jest to też, żeby sięgać po prostu po pomoc osób, które wiedzą, co robią, które mają dobre wykształcenie, dużo doświadczenie i praktykę, które są certyfikowane, ponieważ znów, tak jak w każdej dziedzinie pomocowej, tak i w terapii behawioralnej, znajdziecie Państwo dobrych i złych specjalistów, niestety. Więc tutaj wybór konkretnej osoby, z którą pracujecie, no jest niezwykle, niezwykle istotny.
Ważna jest świadomość i takie świadome wybieranie specjalisty, selekcja specjalisty, weryfikowanie jego wykształcenia. To wszystko jest istotne, zwłaszcza w dobie, w której opinie mogą być kupione, podobnie jak wiele innych rzeczy. Zmierzając w stronę końca, czy chciałaby Pani podzielić się może jakoś swoimi doświadczeniami pracy z dziećmi będącymi w spektrum? Jak Pani wspomina tę współpracę? Jakie ma Pani odczucia, jakieś myśli odnośnie pracy z nimi?
Szkoda, że teraz mnie nie widać, bo się uśmiecham, jak Pan mi zadaje to pytanie, ponieważ ja mam bardzo dobre wspomnienia z tej pracy. Dla mnie to była praca, która dawała mi takie poczucie sensu po prostu. A ja bardzo lubię pracować z dziećmi i w ogóle samo przebywanie z dziećmi sprawiało mi dużą radość, ale to, że rzeczywiście taka świadomość tego, że mam określoną wiedzę, która może być, która dobrze wykorzystana, może po prostu pomóc drugiemu człowiekowi w trochę lepszym zrozumieniu świata, pomóc mu w trochę lepszym odnajdowaniu się w tym świecie, w tym, żeby po prostu zaczął budować swoje życie w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami, no to było dla mnie niezwykle cenne doświadczenie. I obserwowanie nawet takich małych zmian w zachowaniu moich klientów, obserwowanie dzieci, które, nie wiem, nie komunikowały się i nagle zaczynały się komunikować pojedynczymi słowami, ale zaczynało to iść do przodu, a potem, że ten rozwój mowy następował już w sposób zdecydowanie szybszy. Czy że obserwowanie dzieci, które zaczynają bawić się z rówieśnikami. To są takie momenty, które zostały ze mną po dziś dzień, które bardzo mile wspominam i które były dla mnie na pewno bardzo nagradzające. I nie ukrywam, że ja teraz pracuję tylko na uczelni, że trochę mi tych momentów brakuje takiej pracy praktycznej, chociaż pracę ze studentami i pracę badawczą też bardzo lubię. I ja myślę, że to, co na zawsze ze mną pozostanie, to taki moment, kiedy ja zdecydowałam się przestać pracować jako praktyk, co było dla mnie trudną decyzją, ale musiałam to zrobić z powodów osobistych. I pamiętam taką rozmowę z mamą jednego mojego klienta, która żegnała się ze mną, mając łzy w oczach i powiedziała mi, że bez mnie jej syn nie byłby tym chłopcem, który jest dzisiaj. I dla mnie to było też takie bardzo wzruszające wydarzenie. I pomyślałam, że naprawdę chciałabym, żeby było więcej dobrych specjalistów, bo dla mnie osoby doświadczonej w tej dziedzinie to nie była jakaś bardzo duża, nie był jakiś bardzo duży wysiłek praca z jej synem, a dla niej to było wszystko. I pomyślałam wtedy, że chciałabym bardzo, żeby więcej było takich specjalistów po prostu, którzy wiedzą, jak pracować, tak żeby ułatwiać dzieciom i ich rodzinom życie.
Bo w wielu sytuacjach nawet mały krok stanowi ogromną zmianę i jest bardzo nagradzający.
Tak.
Porozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, jak działa analiza zachowania, na czym bazuje, z czym się wiąże. Rozwialiśmy, myślę, wiele kontrowersji, którymi jest owiana. Przekonaliśmy się w rozmowie z panią doktor, że wiele z nich jest niesłusznie osadzona w kontekście historycznym tak naprawdę, który ciągnie się za współczesną analizą zachowania, nie mając na dobrą sprawę z nią zbyt wiele wspólnego. Porozmawialiśmy sobie o przyczynach tych nieporozumień i przede wszystkim o tym, że współcześnie, jeśli chodzi o analizę zachowania, w centrum stawiamy przede wszystkim dobrostan dziecka, z którym pracujemy, umożliwienie mu rozwoju, umożliwienie mu pielęgnacji swoich wewnętrznych wartości, swoich wewnętrznych różnych jakości, które ono ma, aniżeli czegokolwiek wykrzewianie, redukowanie, eliminację. Czy dla słuchaczy Radia Luz miałaby Pani jakąś myśl wieńczącą naszą dzisiejszą rozmowę?
Może zaczepnę tą myśl w takim razie z takich współczesnego nurtu analizy zachowania i terapii behawioralnej, czyli terapii akceptacji i zaangażowania. I będzie to taka może rada, żebyście Państwo starali się odkrywać swoje wartości w życiu, swoje własne wartości i jak najczęściej za nimi podążać.
Oczywiście, to bardzo ważne. Bardzo Pani dziękuję za przemiłą rozmowę, bardzo merytoryczną, w wywiadzie na temat terapii behawioralnej dzieci z autyzmem dla słuchaczy Radia Luz mówiła dr Joanna Śmieja.